Dzień dobry albo dobrej nocy, no w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś będzie jeden z takich odcinków, którego przygotowywanie dało mi najwięcej fanu i który sobie przygotowywałam już jakiś czas, robiąc notatki w telefonie i myślę, że będzie się fajnie słuchać i przez osoby, które dzieci mają i będzie też ciekawe dla tych, którzy mają kontakt z dziećmi, jakimikolwiek dziećmi, siostrzeńcami, wnukami czy małymi sąsiadami. Dziś opowiem wam o pytaniach, jakie słyszę codziennie i opada mi szczęka. I o tym, co odpowiadam na pytania trudne, bo słuchajcie, no posiadanie dzieci jest trochę jak codzienna zabawa w teleturniej. I nie tylko słyszymy mamo 500 razy dziennie, ale też te śmieszne pytania, które są później przekazywane reszcie rodziny na jakichś zjazdach rodzinnych albo przypominane nam już w dorosłości przez naszych rodziców jako zabawne z naszego dzieciństwa. Więc dziś będziemy rozmawiać o absolutnie fascynującym zjawisku. Jeżeli myśleliście, że dorosły człowiek to jest specjalista od filozoficznych dylematów, no to się przygotujcie, bo zaraz wasze mózgi wybuchną od kreatywności i głębi rozważań, jakie codziennie dostarczają na nasze dzieci. I jeśli myślicie, że na trudne pytania musicie odpowiadać na rozmowach o pracę na przykład, albo u mechanika, jak się was pyta, no ale jaki dźwięk pani słyszy przy hamowaniu? No to jest nic. I w zasadzie można by tak myśleć, że pytania czterolatków na przykład to są jakieś najprostsze rzeczy na świecie, nie? Że tam mamo, a dlaczego niebo jest niebieskie? Albo dlaczego słonie mają trąby, a nie nosy? Ale wiecie co? To jest wierzchołek góry lodowej, bo ostatnio Helena mnie zapytała i to mnie w ogóle zbiło z pantałyku. A czy jak jest odpływ, to woda odpływa jak z odpływu w wannie? I ja tak stanęłam na czerwonym i chciałam powiedzieć, że jak wryta, bo po pierwsze pojawiło się w mojej głowie pytanie, skąd ona w ogóle zna słowo odpływ? I zaczęłam sobie przypominać, że faktycznie powiedziałam jej, żeby nie wrzucała kamyczków do wanny, bo mogą zatkać odpływ. I okej, dobra, to już miałam pierwszą odpowiedź, ale po drugie, jak wyjaśnić dziecku, że istnieją wyrazy, które mają inne znaczenie, a brzmią tak samo, jak właśnie odpływ? No i mówię jej, no jak jest odpływ w morzu czy w oceanie, to woda się cofa i na przykład Rysio może biegać po plaży i lizać sobie glony, a ty wtedy możesz zbierać muszelki, bo wody się robi mniej. Tak jak w wannie, kiedy spuszczamy z niej wodę i ona ucieka przez odpływ. No i jadę dalej i nagle słyszę kolejne pytanie. A dokąd ta woda spływa? W odpływ w oceanie? I ja już, słuchajcie, skupiona na maksa, przelatuje mi w głowę w ogóle przez głowę pełen schemat krążenia wody w przyrodzie, który pamiętam ze studiów, bo byłam w oczyszczalni ścieków na studiach i przypominają mi się te siatki, te zapory, które wyłapują te wszystkie tam śmieci, co ludzie wrzucają do toalety i wszystkie te prezerwatywy, pampersy, rurki od papieru toaletowego i później takie komory z bakteriami oczyszczającymi te ścieki, no i tak dalej. I już układam odpowiedź i nagle w ogóle kolejne pytanie w teleturnieju i tym razem z innej kategorii. A co ja zjem? I no słuchajcie, to jest teleturniej wielu kategorii. To jest jak jeden z 10, tylko no, te wszystkie pytania musimy wziąć na siebie. No więc ja mówię, w domu są owoce, jest chleb, możemy też zrobić naleśniki. I Helena, to ja zjem naleśniki, żeby rosnąć duża i żeby być tam policjantką i mieć psa szkolonego. I z chwila ciszy i Helena mówi, mamo, a co policjantka nosi pod mundurem? Swoją koszulkę? I tak dojechałyśmy na szczęście do domu i nie musiałam udzielać odpowiedzi na pytanie o pytania o mundurowanie i bieliznę, jakie noszą policjantki. Ale taki, wiecie, te rozmowy potrafią przechodzić z tematu na temat i tak naprawdę nie jesteście w stanie udzielić odpowiedzi na jedno pytanie, bo zaraz się pojawia nowe, z zupełnie innej kategorii. Tylko, że najgorsze jest to, że nie dostajemy absolutnie żadnej nagrody. To nie jest teleturniej z nagrodami. To jest teleturniej z walką o przetrwanie do kolejnego pytania. I moim ostatnim ulubionym pytaniem z kategorii fauna i flora było, czy, że mamo, a jak ślimak by miał nogi, to by chodził szybciej, czy by skakał? I ja nie wiem, co dzieci mają w tych głowach, ale to są takie pytania, które sprawiają, że zaczynasz, wiecie, kwestionować wszystko, co wiesz o świecie. I żeby było jasne, no ślimak na nogach, i ja jestem sobie w stanie to wyobrazić. No, taki mały ślimak i te takie chude by miał długie nogi. Fajnie by to wyglądało. Mógłby wyglądać trochę jak pasi konik, tylko z domkiem na plecach. I jak słyszę pytanie, które jest jakby z perspektywy świata i biologii absurdalne, to staram się wtedy, wiecie co zrobić, jakby sabotując swoje baterie oczywiście i swoją eksploatację mózgu codziennie, to wtedy pytam na przykład, a jak ty myślisz? I ciągnę tę rozmowę w taki sposób, żeby była jak najbardziej kreatywna. Tak wykręcone po prostu, żeby te pytania były i odpowiedzi jak tylko się da, żeby pozwolić sobie I też jej na pogrzebanie w jakichś takich rezerwuarach naszej kreatywności i się pobawić trochę i zejść do tego świata wyobrażeń, no po prostu do świata fantazji. I mój ulubiony moment, jak na przykład taki, to jest taki na maksa zbliżające i myślę, że też budujące taki wewnętrzną taką więź po prostu, bo jeżeli jesteśmy na przykład w samochodzie albo w autobusie na ulicy, no to jesteśmy razem. Ale w świecie, w którym funkcjonują też inni ludzie. Jesteśmy wtedy jakąś częścią tego systemu, tak? No świata. Ale kiedy idziemy na spacer, świeci sobie słońce, dzieci gdzie tam się w tle bawią i nagle pada to pytanie, że tam, nie wiem, mamo, gdzie jest koniec kosmosu? No i ja z tymi moimi studiami, z tą wiedzą o świecie, tak patrzę na to dziecko i mówię, wiesz co, nie wiem. I to nie jest tak, że mi się nie chce, ale serio nie wiem, bo to właśnie o to chodzi. Dzieci pytają o rzeczy, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi. I to jest ten moment, kiedy z tego świata, w którym jesteśmy z innymi, poprzez przechodzenie do tego na maksa pojebanego świata wykręconych odpowiedzi, możemy sobie stworzyć swoją własną bańkę na tę chwilę i wejść do niej razem. Czyli odłączyć się od tych wszystkich, od tego całego, wszystkiego, co nas otacza i po prostu razem pofantazjować. Nie szukać prawdziwej odpowiedzi, bo nie chcę wyciągać telefonu i googlować, jak tam zebra poznaje swoje młode pośród innych zebr, dla waszej informacji po paskach. Nie dziękujcie. Tylko od czasu do czasu nie podawać faktów, tylko wykręcić tę sytuację. I na przykład wtedy odpowiadam, nie wiem, no może koniec kosmosu jest tam, gdzie może dolecieć rakieta, dopóki się jej nie skończy paliwo. A może w ogóle to paliwo to jest na gwiazdy i ona je tak zjada po kolei i może nieskończoność w ogóle lecieć. I Helena, podchwytując ten temat, czerpiąc ze swojej tej absolutnie, no właśnie, nieskończonej wyobraźni i dotychczasowej wiedzy, kręci to dalej, nie? Że, a może ona zjada te gwiazdy i jak z nich robi kupę, no bo oczywiście dla czterolatków temat kupy jest bardzo taki na czasie, więc jak ona zjada te gwiazdy i później robi z nich kupę, to one wybuchają. I ja mówię, no dokładnie, no to może tak powstają spadające gwiazdy albo meteory. Jezu, Helena, ty tu masz wspaniałe pomysły. I tak ciągniemy ten temat, dopóki ona go nie zmieni na inny, albo dopóki się nie wyczerpie i nam się nie skończą pomysły. I zazwyczaj się z tego śmiejemy. I to jest super fun. I kiedyś myślałam, że nie wolno tak za często robić z dziećmi, bo później ona, wiecie, pójdzie do szkoły i powie, a moja mama tu mi powiedziała, że spadające gwiazdy to są gwiazdy wysrane przez rakiety kosmiczne. Ale no nie, no dzieci są inteligentne i one wiedzą, gdzie jest prawda, a co jest żartem. I czasem, kiedy zada jakieś pytanie, które faktycznie jest łatwe do odpowiedzi, no to podaję jej ją od razu i jakby wiem, że ona sobie tę odpowiedź zakodowuje. A odpowiedzi abstrakcyjne pełnią dla niej zupełnie inną rolę. Czyli dzieci wiedzą, wyczuwają, że to są żarty i jesteśmy wtedy właśnie tylko we dwoje, tak, z dziećmi, jakby niby w mieście, między ludźmi, ale tak naprawdę jesteśmy wtedy tylko we dwie w tym swoim własnym świecie. I to jest wspaniałe. I jak zdałam sobie z tego sprawę, że z tego właśnie tworzą się żarty, które rozumiemy tylko my i nasi bliscy. I z tego się przecież też rodzą przyjaźnie. Jak zaczynamy mieć z kimś własny taki wspólny język. I to właśnie przecież język jest w dzieciach też, no tak równie niesamowity. Wydawnictwo Tomka Ruska, czyli taty na macierzyńskim, się nazywa Shibaba, bo z tego co pamiętam, jak jego córka Helenka mówiła na czytanie, to było właśnie słowo, które opisywała na czynność czytania, nie? Tak opisywała, że to jest Shibaba, kiedy była bardzo malutka. Helena na zjeżdżalnie kiedyś mówiła bziumba i ja do teraz tak mówię, nie? Że jak się pytam, chcesz iść na bziumbę? I dla każdego innego człowieka to byłoby niezrozumiałe słowo. Nie wiedziałby, dokąd iść. A po tym, nie dość, że czujemy swoją tę historię wspólną, to jeszcze tworzymy taki kod, który dla każdej innej osoby jest zwykłym takim bełkotem. I ja to uwielbiam i na maksa mnie to wzrusza, zarówno w relacjach z przyjaciółmi dorosłymi, z którymi też przecież zawsze mamy własny kod. To jeszcze urzeka mnie, jak widzę, że ona ma jakiś kod z kimś innym niż ze mną. Czy z Anetą, czy no najbliższy mi teraz przykład jest oczywiście związany z Natalią i z zabawą, która się gdzieś tam zrodziła na huśtawkach między nimi kiedyś. I ona ma hasło kakao. I ja wam nie powiem, o co chodzi. I tylko one dwie i ja wiemy, o co chodzi w tej zabawie i jakie są zasady. I naszego chichrania no, nie zrozumiałby nikt inny. Albo gdy Helena prosi o kawkę. No to tylko Natalia wie i ja wiem, co i w jaki sposób chce, żeby było jej podane. I to jest dla mnie coś unikalnego. Właśnie ta komunikacja nie oparta w ogóle o gramatykę, pełne zdania, magiczne słowa proszę i dziękuję i tę całą kurtuazję, tylko te słowa, hasła, które znamy tylko my i które też zrodziły się przecież z wyobraźni. I ta ewolucja pytań zadawanych przez dzieci jest też zajebista, bo zaczyna się od pytań co to i pokazywaniem palcem, a kończy się na pytaniach, czemu w Chinach chińskich jest chiński mur. I już pomijam pytania o języki, bo też dostaję czasami pytanie, a, nie, a mamo, a jak jest po polsku wimber? I muszę nie dość sobie przypomnieć, co to po islandzku znaczy wimber, to jeszcze przypomnieć sobie, czy mówi się po polsku winogrono, czy winogrona, co mi się zawsze myli. No i w takich chwilach zaczynam się zastanawiać, czy ja kiedykolwiek pomyślałam w taki sposób, kiedy miałam 4 lata, jakie ja pytania zadawałam? Na jakie pytania musieli odpowiadać moi rodzice? Bo dzieciaki są totalnie wolne od tego, co my nazywamy tą logiką dorosłego człowieka. Nie? One mają po prostu głowy pełne magii i tego, co jest możliwe, bo one nie znają ograniczeń. Więc dzieci nie wiedzą, że świat ma swoje limity. I taka Helena nie kuma, że domy na Islandii kosztują 2 bańki polskich złotych. I ona mówi: jak będę duża, to sobie kupię taki piękny dom. Mamo, a kupisz nam jutro ten dom? Ten dom taki piękny z ogrodem? Że ona myśli, że kupno domu to jest jak kupno kapci z przedszkola, nie? Że dzieci jakby nie znają pojęcia kredytu, wartości przedmiotów. Dla dziecka złoty pierścionek, którym nie wolno się bawić, i pierścionek z gumy kulki złoty, to jest to samo, ma taką samą wartość. I to jest wspaniałe, nie musieć orientować się w dorosłości, nie musieć zastanawiać się, czy nas stać na wyprawę konną po jakimś stepie, jeżeli o tym marzymy, i co musimy zrobić, żeby to osiągnąć. Tylko można sobie wyobrażać, że pojedziemy kiedyś na ten step. Albo kwestie techniczne, na przykład jazdy na nartach. Że dziecko nas pyta: mogę jeździć na nartach? No i my mówimy: no jasne, ale musisz się najpierw nauczyć. I taką rozmowę miałam z Heleną, i Helena powiedziała beztrosko: no dobrze, to ja się nauczę. I w ogóle zero analiz, które my jako dorośli mamy. Gdzie się zapisać, jaki koszt, ile trwa nauka jazdy na nartach, czy są ochraniacze, co jeżeli coś złamiemy, jakie mamy ubezpieczenie, gdzie się kupuje sprzęt narciarski, czy można używany kupić, czy nam się to w ogóle opłaca, skoro mamy daleko w góry, czy będziemy umieli skoordynować ruchy ciała, czy jesteśmy gotowi na bolesne upadki. I nagle, jak tak się zastanawiamy nad tymi wszystkimi krokami, no to gdzieś tracimy zapał i się okazuje, że no nie, że się nie opłaca dotykać tematu nart jednak. Ja tak miałam długo właśnie z tą nauką pływania, o której ostatnio mówiłam na Instagramie, że bardzo mi się po tych wakacjach ostatnio 4-dniowych na Teneryfie po prostu strasznie mi się zamarzyło nauczyć się pływać. I uznałam, że to jest jakaś taka moja misja, z którą nie radzę sobie od bardzo dawna, i zawsze zazdrościłam wszystkim, że potrafią pływać, i zawsze takim zazdrosnym okiem patrzyłam na tych ludzi, którzy sobie tak, wiecie, tym kraulem baseny robią, i że myślałam sobie, że to jest na maksa relaksujące. Ale jak zaczęłam sobie myśleć o tej nauce pływania, ile kroków ja muszę zrobić, żeby w ogóle i te gogle, coś tam, i umówić się do nauczyciela, i pojawiać się tam, i że to nie będzie trwało jedno spotkanie, tylko muszę robić to systematycznie, że pewnie będę miała zakwasy, że tu pora roku nie taka, tu często wyjeżdżam. A po prostu dziecko mówi, chce się nauczyć czegoś i zaczyna się uczyć. I faktycznie są takie rzeczy, które są trudne, nie? Ale dzieci jeszcze nie myślą takimi ograniczeniami, jakimi po prostu myślimy my. No więc dzisiaj miałam pierwszą lekcję tego pływania i postanowiłam po prostu zrobić to tak jak dziecko. Czyli chcieć spróbować i nie oczekiwać tego, jakie problemy będę miała na swojej drodze, tylko po prostu się pobawić. No i to wiecie, no to jest, to dla dziecka jest po prostu to się nauczę. I dzieci naprawdę pozbawione są przez jakiś czas stresu też o swoje bezpieczeństwo. I no, czasem się pojawia u nas takie zdanie, że w domu u nas, że na początku się będę trochę wstydzić, pójdę sobie do kącika, ale później wyrzucę ten swój wstyd i pójdę się bawić. Bo ciekawość związana z próbowaniem nowych rzeczy jest silniejsza u dzieci. I im więcej nowych rzeczy i tych doświadczeń, tym nowych, więcej nowych w ogóle związanych z tymi rzeczami też pytań. I wiecie co, pytania 4-latków, no są totalnie bezprecedensowe. One nas naprawdę zmuszają do myślenia. I tak sobie myślę, że to jest cudowne, bo my dorośli często przestajemy już się pytać dlaczego. I zamiast dlatego, zamiast zadawać pytania dlaczego, akceptujemy rzeczy takimi, jakie są, bo po prostu nam jest tak wygodniej. Gdybyśmy mieli codziennie zadawać sobie tyle pytań co dzieci, to nie bylibyśmy w stanie z domu wyjść. Dzieci mają czas na rozkminy, bo to my myślimy za nie, co one zjedzą w ciągu dnia, nie pamiętamy o wodzie, tak? I pamiętamy, żeby im podawać, o siku, o tym, jak mają się ubrać, kiedy musimy wyjechać, żeby się gdzieś nie spóźnić z dziećmi. A więc głowa dorosłych jest stale zajęta decyzjami, jakimiś analizami, i nie pytamy się siebie, dlaczego islandzkie pomidory są smaczne tylko w sezonie pomidorowym, skoro przez cały rok są hodowane w tych samych warunkach. Tylko kupujemy pomidory i dalej, no tam apteka, stacja benzynowa, dom, tu coś załatwić. I to kiedy dzieci zadają nam pytania, może być czasami denerwujące, kiedy słyszymy tych pytań zbyt wiele, ale to się dzieje tylko wtedy, zauważcie, że kiedy nasz mózg jest przytłoczony obowiązkami dorosłych i myślami dorosłych. Jak uda mi się, a udaje mi się często, odłożyć na bok to, co mam w głowie i wejść w ten śmieszny dialog, jak ten o wszechświecie, to się nagle okazuje, że mogłabym sobie to odznaczyć w aplikacji jako minuty z mindfulnessu. Bo to jest takie prawdziwe bycie tu i teraz, takie razem w świecie wymyślonym z dzieckiem. I tak samo jest, kiedy odkładam telefon i na przykład 20 bitych minut jestem na podłodze i się bawimy jakimiś figurkami i te 20 minut to jest taki czas, gdzie jeszcze jestem w stanie wymyślać dialogi i historie, zanim mi pęknie głowa. I te 20 minut skupienia na historiach innych istot, jakichś ludzików z plastiku, to jest jednocześnie ucieczka od moich własnych obowiązków i zmartwień dorosłych. I na te 20 minut jestem w stanie totalnie odłączyć się od czegoś, co później może mi nie dawać spać. I to jest ulga dla mózgu, że wykorzystuję zupełnie inne jego obszary. To wcale nie sprawia, że zawsze mam ochotę na taką zabawę, ale niezależnie, czy to jest malowanie, czy wspólne gotowanie, jak stale będę się odłączać od swoich myśli o codzienności dorosłego i jestem w stanie je odraczać sobie, jakoś tam przesuwać aż do wieczora, czy w jakiejś inną porę dnia, to jestem w stanie się przykliknąć na tę perspektywę dziecka. Że mam w sobie jeszcze jakieś 0,5% tego dziecka w sobie, że jestem w stanie w to wejść. I to jest super. Takie pajacowanie, jakieś głupie tańce, rozlewanie wody z wanny i strzelanie kolorową pianką na ściany. Jak wyłączę to swoje dorosłe, oho, zaraz będę miała 20 minut sprzątania kafelków, nie, i wycierania całej łazienki, to mogę serio wleźć do tego świata z nią tu i teraz, nie myśląc w ogóle o konsekwencjach zabawy, jak dziecko. Ona nie myśli, nie, no nie będę rozlewać, bo będzie dużo sprzątania. Dlatego dzieci niszczą czasem rzeczy i dlatego obcinają włosy lalkom, dlatego pomazałam też czerwonym mazakiem twarz mojej lalce, którą kiedyś dostałam na gwiazdkę. I jeszcze tego samego wieczoru ją pomazałam, bo ona przechodziła wtedy przez ciężki wypadek samochodowy i ja byłam lekarką. No i niestety ta sztuczna pisakowa krew nie dała się już nigdy usunąć z jej porowatej plastikowej twarzy. No ale jeżeli nie mówimy o niszczeniu rzeczy, tak, ale o wysypaniu wszystkich guzików na podłogę z puszki po ciastkach, bo się bawimy w tworzenie par robaków, no to czemu nie? A jeśli dzieci zadają nam pytanie, które jest absurdalne, to czy my musimy na nie odpowiadać, bo jak nie będziemy znali odpowiedzi, to nie wiem, będą myśleć, że jesteśmy głupi? No nie, dzieciaki nam pokazują, że świat jest pełen pytań, na które odpowiedzi mogą nie istnieć i że to też jest okej, że my nie musimy znać odpowiedzi na wszystko, a na niektóre z naszych pytań odpowiedzi nie usłyszymy nigdy. I nie tylko jeśli chodzi o filozoficzne zagadnienia, czy jakieś tam związane z fizyką, z badaniami, ale choćby to, jak ktoś nas po randce zghostuje, nie? Albo nas usunie z par na Tinderze. Albo szef nas zwolni, nie podając sensownego powodu. To oswajanie się z tym, że no nie na wszystko musimy znać odpowiedź i to jest okej. Okay. Jest też dla mnie mega cenną lekcją. Tak jak to, że myślałam sobie zawsze, że skoro moi rodzice znali odpowiedzi na wszystkie moje pytania, bo moja mama jest nauczycielką wczesnoszkolną, więc ma bardzo szeroką wiedzę w zakresie dziecięcych pytań, plus jest na przykład bardzo dobra, wie bardzo dużo o roślinach, więc jak gdzieś tam idziemy i mówię, o jaki piękny kwiat i moja mama wie wszystko o tym kwiecie, nie? I o tym kwiatku i wie warunki, nazwę tego kwiatka, potrafi jakieś ciekawostki o tym powiedzieć, o drzewach. Więc ja byłam zawsze, wiecie, wychowywana w takim domu, gdzie, nie wiem, mój tata jest bardzo dobry z historii, z geografii, też z takich technicznych rzeczy, więc o cokolwiek nie pytałam i nie pytam też do dziś, to oni zazwyczaj znają odpowiedź i to taką wyczerpującą. Więc ja przez to całe życie myślałam, że jak się jest dorosłym, to się wszystko wie. I że pewnie teraz coś jest ze mną nie tak, skoro ja mam wrażenie, że ja nic nie wiem. I że jak mnie moje dziecko pyta, to ja po prostu... tak, wiecie, muszę długo sobie przypominać. Oczywiście są takie pytania, na które znam odpowiedź, jestem i bardzo fajnie rzeczy niektóre wyjaśnić, ale mam takie luki w pamięci czasami. No ale to nie jest prawda, że dorośli, wiecie, że moi rodzice wiedzieli wszystko. Dorośli nie wiedzą wszystkiego, nie trzeba się znać na wszystkim. Dlatego mówię często Helenie, wiesz co, nie mam pojęcia. Poszukamy razem odpowiedzi w internecie. Jak się mnie ostatnio pytała, mamo, a co to jest anakonda? No to mogłam jej powiedzieć tylko tyle, że to jest wąż, bardzo duży, ale powiedziałam, wiesz co, chodź obejrzymy na YouTubie anakondy i może znajdziemy jakiś filmik z ciekawostkami o anakondach. No i win-win, ja się uczę, co prawda o anakondach, ona może się pouczyć i przede wszystkim może się zainteresować czymś. Być może ona by, nie wiem, po tym jakby zobaczyła anakondę, uznałaby, że kocha węże i zaczęłaby się o nich, wiecie, jeszcze bardziej uczyć i może w taki sposób się też poznaje swoje pasje, jakieś zajawki. Ale To jest wspaniałe, że dzięki pytaniom, które dzieci zadają i które ona zadaje, i różnym właśnie takim pasjom, które się jej pojawiają, mogę się dowiadywać nowych rzeczy. Na przykład wiem absolutnie wszystko o strażakach przez fazę strażacką, nie? Od tego, jakie istnieją wozy strażackie, jakie drabiny, jakie techniki gaszenia, historia sprzętu strażackiego, wyposażenia i tego ubioru strażaków, a nawet, że powiedzenie ruszać z kopyta pochodzi z czasów, kiedy strażacy się poruszali konno. No więc mówię wam, jeżeli w milionerach będzie pytanie o strażaków, to możecie do mnie śmiało zadzwonić. No więc, drodzy moi, następnym razem, kiedy wasze dziecko zapyta was, dlaczego gwiazdy nie spadają na ziemię, albo dlaczego lodówki są zimne, a nie gorące, to się zatrzymajcie na chwilę. I może to jest ten moment, kiedy powinniśmy się nad tym zastanowić. Może te pytania są kluczem do spojrzenia na świat w zupełnie nowy sposób. I albo możemy poszukać kreatywnej odpowiedzi, bawiąc się nią i wchodząc w jak najgłębszą analizę, po prostu w jakąś abstrakcję. I możemy się zamknąć wtedy we własnym świecie razem z dzieckiem na moment, absolutnie w naszym hermetycznym bąbelku nagle i tylko analizować nagle wszechświat i to, dlaczego gwiazdy nie spadają. Albo możemy poszukać odpowiedzi wspólnie w książkach albo w internecie i wtedy się czegoś nowego nauczyć. No bo można powiedzieć, wiesz co, nie wiem, ale się dowiem. I to nie czyni z nas w oczach dziecka nieuków. Bo my dla dzieci jesteśmy i tak wszechwiedzący, bo jesteśmy dwa albo trzy razy wyżsi od nich i umiemy prowadzić samochód. Albo gotować i kroić coś nożem. I jak matka matce chce powiedzieć, że te pytania, które zadają dzieci, mają niesamowitą moc, bo potrafią nas wyrwać z tej codziennej rutyny i zmusić do spojrzenia na świat w zupełnie inny sposób. I czasem, kiedy nasz dzień się składa z, wiecie, takich przewidywalnych czynności, jak jakieś pranie, zakupy, tam praca, to dziecko potrafi zadać pytanie, które dosłownie zatrzymuje nas w miejscu. Że mamo, a co by było, jakby drzewa się mogły same przemieszczać? I nagle zamiast myśleć o liście zadań, to wyobrażasz sobie świat, w którym lasy mogą migrować i się pojawiać tam, gdzie chcą i gdzie im nagle wygodnie. I świat, w którym drzew nie trzeba wycinać, żeby zrobić miejsce na domy, tylko je wysyłać może jakąś perswazją i dyplomacją w inne miejsca. Jakby dzieci przypominają nam, że rzeczywistość to nie jest tylko to, co widzimy na co dzień, tylko ten świat wyobraźni, do którego już często to nie mamy dostępu, nie? Ale w którym wszystko jest możliwe. I dzięki tym pytaniom zaczynamy znowu marzyć, jakby myśleć bardziej abstrakcyjnie, szukać nawet odpowiedzi. I to myślenie abstrakcyjne też przydaje nam się, kiedy szukamy odpowiedzi na nasze po prostu przyziemne pytania. I tak, wiecie, możemy się od tej rzeczywistości oderwać, a to jest taka rzeczywistość, w której funkcjonujemy na autopilocie często. I czasem to właśnie te chwile stają się naszą ucieczką do świata, który jest dużo bardziej kolorowy i magiczny i pełen, no, po prostu nieodkrytych możliwości i mniej dołujący przede wszystkim, mniej przytłaczający. I wyobraźnia się zaczyna kształtować u dzieci, tak przeczytałam już we wczesnych latach, najczęściej jakoś koło 3 roku życia. I to wtedy się, wiecie, zaczynają bawić w to udawanie, tworzyć własne historie. I to wtedy ta zwykła kartka papieru, wiecie, może nagle się zamienić w latający dywan, pojawia się ta zabawa w role, nadawanie ich różnym przedmiotom, wykorzystywanie rzeczy też codziennego użytku w zupełnie inny sposób niż dla nich przewidziany. U nas niedawno był napompowany balon, to była ryba w wodzie, w wannie. Miska z groszkiem, wiecie, jest dla dzieci grzechotką. Miś jakiś po prostu z peleryną może nagle być bohaterem jakichś przygód w ogóle, superbohaterów epickich. I ta wyobraźnia jest niezwykle istotna dla rozwoju dzieci, bo to dzięki niej my w dzieciństwie nauczyliśmy się na przykład rozwiązywać problemy, przetwarzać jakieś nasze emocje kumulowane, też odkrywać świat w unikalny swój sposób poprzez te zadawane pytania, ale też doświadczanie w różny sposób, że możemy się świata uczyć dzięki temu. I pozwala to też ta wyobraźnia eksperymentować z jakimiś takimi rolami, w które można wchodzić albo z których można wychodzić. Można testować granice, nie tylko swoje, ale też cudze, uczyć się empatii, wchodząc w buty jakichś innych postaci na przykład. I to jest też w ogóle kluczowy element budowania pewności siebie, no bo dzięki tej pewności siebie dzieci czują, że ich myśli i pomysły mają realny wpływ na świat, który same tworzą w tych swoich głowach. W ogóle wyobraźnia, tak moim zdaniem, to jest takie serce dzieciństwa, bo daje przestrzeń do kreatywności i takiej, wiecie, wolności, których nie ogranicza logika tego dorosłego świata. Bo kiedy zaczynamy dorastać, powoli przestajemy poruszać się już w tym świecie, który jest nieograniczony. Tylko wchodzimy w te kolejne role, w które musimy wchodzić w świecie i później słyszymy już w szkole, na przykład tam nie bujaj w obłokach, nie? Gdzie jeszcze wcześniej zachęcało się nas do tego, żeby wymyślać swoje opowiadania i rysować jakieś stwory. Wiadomo, różni się przedszkole już od tego etapu szkolnego. Są też takie pytania, które są trudne i na które ciężko znaleźć od razu odpowiedzi, bo dotyczą tematów trudnych, takich złożonych, też takich, które uważamy, że są dla dzieci być może nieodpowiednie i nie w ich wieku. No jak na przykład to, że dzieci mogą pytać o śmierć, o choroby bliskich, czy o choroby zwierząt, rozstania i tak dalej. I odpowiadanie na pytania dzieci dotyczące śmierci, czy wojny, czy innych poważnych tematów wymaga no nie tylko delikatności i empatii i takiego dostosowania odpowiedzi do ich wieku i też poziomu rozwoju, ale w ogóle wymaga też tego, żeby się kontrolować i nie chować głowy w piasek. To jest czasami odruch taki, wiecie, żeby zmienić temat albo żeby jakoś tak rozproszyć uwagę dziecka. A mega ważne jest, żeby nie unikać tych tematów, bo dziecko no, może odczuć ten lęk naszą albo jakąś taką niepewność, kiedy dostrzega, że coś jest przemilczane. Niektóre tematy stają się wtedy takim tabu, albo dziecko zaczyna się nimi właśnie bardziej interesować, tak, bo wiecie, są przemilczane. No i z tego co wiem, to najlepiej mówić prosto i jasno, po prostu unikając szczegółów, które mogą być zbyt trudne do zrozumienia, jednocześnie nie okłamując dziecka. Na przykład w wypadku jakichś pytań o śmierć, to zamierzam wyjaśnić ją jako naturalną część życia, na przykład używając porównań z przyrodą, gdzie rośliny rosną, kwitną, później więdną i przemijają, i że ta natura się odradza co roku, że jakby wszystko jest jakimś procesem i że ze wszystkim w życiu się kiedyś żegnamy. Osoby wierzące mają trochę łatwiej tutaj odwołując się do nieba, aniołków i tam spotkania po śmierci, ale i bez tego można się starać mówić dzieciom, że ludzie czy zwierzęta zawsze żyją w naszej pamięci, dopóki je pamiętamy i miło je wspominamy. Ja przynajmniej obiorę taką strategię. Więc, no i warto też chyba podkreślić, że choć śmierć jest smutna, to jest też czymś, co dotyczy wszystkich żywych istot i że ten smutek, który się pojawia po czyimś odejściu, jest normalny i po pewnym czasie znowu potrafimy czuć radość, nadal pamiętając o tym, co nas łączyło z daną osobą czy ze zwierzakiem i tak dalej. Kiedyś Helena spytała też o wojnę i no nie ukrywam, że wryło mnie, bo tutaj trzeba być ostrożnym, żeby nie wzbudzić dodatkowych lęków. I przeczytałam wtedy w internecie, że można małym dzieciom tłumaczyć, że na przykład, wiecie, no, dostosowując do języka danego wieku, czyli na przykład do 3-latce, no nie będę tłumaczyć polityki i takich rzeczy, tylko można powiedzieć, że czasami ludzie się nie zgadzają i wtedy dochodzi do kłótni. A wojna to jest taka duża, bardzo zła kłótnia. Można też zaznaczyć, że są ludzie, którzy się starają, żeby wojny nie było, żeby odciążyć jakby trochę ten temat, tak? Że są ludzie, którzy walczą o to, żeby wojny nie było i na przykład, nie wiem, policjanci, strażacy czy lekarze, którzy pomagają podczas wojny innym. No i nie musimy tutaj mówić o wojsku, NATO i tak dalej, tylko dopasować do wiedzy dziecka. Skoro wie, że istnieją policjanci i strażacy, to można przywołać właśnie ich jako symbol kogoś, kto stoi na straży bezpieczeństwa. Tak po prostu. Więc to nie ma sensu podawać więcej szczegółów, o ile dziecko nie pyta, bo też nie chcemy chyba mu zrobić wkrętki na takie tematy, a pytania dzieci często wynikają albo z potrzeby zrozumienia świata, a niekiedy są jakimś odbiciem ich lęków. Dlatego też zapewnianie, że są bezpieczne i kochane, myślę, że to też jest coś, co bym sama chciała robić, nie? Żeby pokazywać, że w tym wszystkim są też zaopiekowane, że są rzeczy złe na świecie i takie, które chcielibyśmy zmienić, ale że jesteś blisko nas, jesteś bezpieczna, jakby myślę, że to jest istotne. I tak myślę teraz, że trudne tematy są chyba najtrudniejsze dla nas, dorosłych, bo my nie chcemy dzieci przestraszyć, ani im powiedzieć prawdy o świecie. Że jest złożony i nieprzewidywalny i często nie, po prostu no, straszny. Ale też jednocześnie o wojnach w bardzo miękki sposób zaczęliśmy się już uczyć na historii w szkole i w książkach, w bajkach, tam gdzieś o dzielnych rycerzach albo jak Wroni, córce zbójnika, że były dwa skłócone obozy. No gorzej jednak, że wojny dzieją się teraz współcześnie i realnie mają, współcześnie bardzo blisko nas i realnie mają wpływ na nasze życie, bo jest bardzo dużo przecież osób uchodźczych i też dzieci uchodźczych w przedszkolach, w szkołach w Polsce, więc ten temat wojny gdzieś tam się cały czas przewija, więc to ma wpływ na nasze życie tu i teraz, ale o tym wiemy my. Jakby dzieci niekoniecznie muszą znać cały ten background, tak? Dlatego też wspaniale jest być dzieckiem, bo można jeszcze przez jakiś czas żyć w pewnej niewiedzy. I wspaniale móc, myślę sobie, będąc dzieckiem, zadawać wszystkie pytania bez skrępowania. I zastanawiam się czasem, jak to jest tak w ogóle beztrosko się czuć, nie wiedząc czegoś i nie czując przez to jakiegoś poddenerwowania, bo mam wrażenie, że jak to wynosimy ze szkoły, że jak słyszę pytanie, na które nie znam odpowiedzi, to się czuję od razu jak pod tablicą, że zaraz mi ktoś wystawi chujową ocenę, albo to po prostu mnie oceni, że nie wiem. Ale jak znajdziemy na świecie chociaż jedną osobę, przed którą nie będziemy się wstydzić naszej niewiedzy, to potem jest łatwiej z innymi. I coś o tym wiem. I skupiam się na tym, jak fajnie jest czegoś nie wiedzieć i móc szukać odpowiedzi razem z dzieckiem. Jakby wchodzić w jakieś mega dziwne rozmowy, czasem nawet sobie je nagrywam ukradkiem dyktafonem na pamiątkę i zapisuję sobie te wymyślane słowa, przekręcone powiedzenia, to jej dziecięce spojrzenie na świat. I do dzisiaj myślę czasem, dlaczego drzewa nie mogą się poruszać i migrować, gdzie tylko chcą. No bo może gdybym się kiedyś obudziła rano i pod moim oknem rosłby kwitnący bez albo czereśnia. I to byłby fantastyczny świat. I myślę, że fajne jest też to, że niektórzy dorośli nie wyrastają z tego świata fantazji i mogą na przykład reżyserować filmy, tworzyć jakieś niezwykłe światy w nich, robić animacje, pisać bajki i tak dalej. Że może nie wszyscy i nie trzeba wyrastać do końca z bycia z dzieckiem i po prostu stać jedną nogą tu i tam. Więc jeżeli jesteście czasami zmęczeni pytaniami, to pomyślcie, że to nic innego jak zaproszenie do pobycia dzieckiem na moment. Jak bilet na 10 minut bycia dzieckiem. Jakby powrót do perspektywy, którą my jako dorośli tracimy, opierając się tylko na swojej logice i przewidywalności tego, co robimy. Że to dla naszego mózgu jak rozrywka, no. Jak tylko sobie przypomnimy, że możemy zdjąć to nasze dorosłe ubranie i usiąść na podłodze i się wspólnie pozastanawiać, dlaczego flamingi mają takie długie nogi. Może do brudzenia w wodzie, a może wypiły eliksir wydłużający. Jakby kto wie, nie wie, nie wiem. Wy też tego nie wiecie. Także dziękuję Wam za wysłuchanie. Ten odcinek będzie świetną pamiątką dla mnie w ogóle za parę lat, tak myślę. I Was też zachęcam do spisywania tych wszystkich śmiesznych pytań sobie w notesach, bo warto będzie do nich wrócić, kiedy nasze dzieci będą już przychodzić do nas z pytaniami dotyczącymi zadań z chemii, a nie tego, dlaczego na Islandii nocą jest ciągle jasno. Mamo! No więc do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Jeszcze dajcie, proszę was, napiszcie mi w komentarzach swoje ulubione pytania waszych dzieci, bo ja lubię takie rzeczy czytać i to jest też dla mnie kreatywne ćwiczenie. No, a teraz to już naprawdę pa.